Dzisiaj chciałbym mówić o modlitwie. To jest główny taki temat, który jest przede mną. Modlitwa. Już tylko sobie to otworzę. Ale oczywiście będzie sporo wersetów, sporo rzeczy, które chciałbym, żebyśmy razem patrzyli, sprawdzali. Jeżeli ktoś miałby coś zapomnieć, to naprawdę gorąco zachęcam, żeby ewentualnie sobie zanotować ten werset, ponieważ do kilku wersetów chciałbym się odnieść tutaj. Modlitwa to coś jest bardzo dziwnego i chcę zwrócić na to uwagę. Z jednej strony to jest oczywista rzecz, że się modlimy, a z drugiej strony jest w tym sporo dziwności. I tak patrząc nawet na modlitwę, jakby tak powiedzieć, z punktu naukowego, tak ktoś nawet to powiedział, to modlitwa to bardzo głupia rzecz. To nawet najgłupsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Modlitwa? Co to jest? Tak naprawdę mówi się gdzieś tam do sufitu, do ściany, do powietrza i człowiek się czuje lepiej, bo ktoś mu niby na to odpowiada. To tak samo jak zabobony. Tak samo jak człowiek wierzy w to, że niedawno się dowiedziałem, mieliśmy takie lekcje o przesądach. Właśnie poinstruowano mnie, jak to działa w wielu przypadkach i naprawdę w to wierzono. Naprawdę w to wierzą. I to się sprawdza. To jest wyznacznik tego, że to jest prawdziwe, to się sprawdza. Tak? Nie wiedziałem o tym, że na przykład jeżeli wyjdziesz z domu i czegoś zapomnisz i wrócisz, to trzeba spojrzeć w lustro i się uśmiechnąć. Nie wiedziałem o tym, dlatego tyle pecha pewnie miałem. Usiąść trzeba? No widzicie, i teraz jaką wersję tu wierzyć? Jaką wersję tu wierzyć? Jedno i drugie. No, uśmiechać się do siebie warto, nawzajem i do siebie samego. To też pomaga, ale to nie jest chyba istotą rzeczy. Czy modlitwa jest czymś podobnym? Coś, co człowiek sobie wymyślił i po prostu wierzy, że tak po prostu jest i to tak działa? To tak jakby miał ktoś pracownika albo współpracownika jeszcze lepiej. Wyobraźcie sobie, macie firmę, macie jakichś pracowników i oni mówią, my będziemy wspierali naszą firmę, tak, bo będziemy mieli wielkie pragnienie w swoim sercu. Będziemy dobrze myśleli o naszej firmie, o szefie. Dobrze jest myśleć o szefie, dobrze jest myśleć dobrze o robocie, ale jeżeli to się na tym kończy, no to jakby ja mówię, mam wielki problem, wiesz co, mam jakiś smutek, coś przeżywam, mówi, wiesz co, pomogę ci finansowo, będę o to myślał o tobie, że jesteś bogaty, że hej, bardzo to komuś pomoże, prawda? Więc można by ktoś spojrzę na coś takiego, no co to jest, to takie pozytywne myślenie? To rzeczywiście może w jakiś sposób pomóc, może religijnie. I nawet przeczytałem taki artykuł gdzieś w Onecie. Wizyty w kościele mogą pozytywnie wpływać nie tylko na duszę, ale i na ciało człowieka. Orzekli naukowcy z Norweski jakiś tam, nie będę czytał, bo nie znam norweskiego. Jak stwierdzili, przebywanie w świątyni przyczynia się do obniżania wysokiego ciśnienia krwi. Bardzo ciekawe, prawda? Chyba nie byli na moich kazaniach, bo tu akurat odwrotnie czasami bywa chyba, zdaje się, tak? Nie wiem jak to, ale apostoł Paweł też mówi o czymś takim, że jeżeli podejdziemy do religii tylko jako do czegoś, co ma moje życie ogarnąć, mówi, to ma sens, ale tylko dla samopoczucia. Tylko dla samopoczucia. Czy po to przychodzimy do społeczności, czy po to się modlimy, czy po to chcemy mieć łączność z Bogiem, żeby mieć dobre samopoczucie? Wiemy dobrze, że na pewno o to nie chodzi. Zacznę od Łukasza, Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 37 wiersz. To było wszystko w związku z narodzinami Pana Jezusa. Ja ten werset już poruszałem kilka razy, ale on mnie w dalszym ciągu bardzo fascynuje i często o nim rozmyślam. Łukasza 2,37. A była pewna wdowa, przepraszam, nie, była wdową, ona już jest powiedziane, była wdową około 84 lata była wdową, na 7 lat żyła w małżeństwie, tam czytamy i później już była wdową. I teraz czytamy tak, która nie wychodziła z kościoła w postach i modlitwach, służąc Bogu w nocy i we dnie. Służą to kapłani w kościele. Oni coś tam robią, biegają, zwierzęta zażynają, jakieś kadzielnice spalają. To oni służą. Cóż to za służba, jeszcze raz zapytam się tak jakby w przedsiębiorstwie, gdyby ktoś po prostu miał dobre myśli, gdyby ktoś się modlił tylko w taki sposób dobrożyczeniowy o firmę. To żaden pracownik. A jednak Bóg nazywa to, co ona robiła, nazywa to służbą. I właśnie do niej szczególny sposób ona modliła się, w szczególny sposób Bóg przychodzi, pokazuje jej, co ma się wydarzyć z Mesjaszem. Co ma dotyczyć Jezusa. Wydaje się czasami, że modlitwa jest czymś takim bezproduktywnym. Takie, ach, szkoda sobie głowę zawracać. Trzeba pracować. Trzeba coś robić. Modlitwa? Czym jest modlitwa? Czy modlitwa to jakiś obrządek magiczny? To jakiś rytuał? Może ktoś to wymyślił tylko dlatego, że po prostu, wiecie, jak to jest w życiu, że człowiek nie rozumie czegoś, boi się czegoś, więc lepiej zawołać może do jakiegoś ducha albo ustanowić jakieś prawa, tak jak właśnie z tymi przesądami. Ale Boże dzieci wiedzą coś więcej niż tylko to, jak trwoga to do Boga. To byłoby na zasadzie właśnie takiej religijności, przesądów, ale to nie ma nic wspólnego z prawdziwym podchodzeniem do Boga, jak to dzieci Boże robią. Oni wiedzą, rozumieją, jaki jest Boży plan, jaki jest Boży zamysł w tym wszystkim. Po pierwsze, Bóg robi to, co chce, to kiedy chce, jak chce. On jest suwerennym Bogiem. A jednak Bóg w tym wszystkim wymyślił coś takiego, że On chce działać przez nasze modlitwy. On chce działać przez nasze modlitwy. Nikt z nas nie zatrzyma Jego ręki, tak jak rękę garncarza można zatrzymać, czy jakiegoś, że majster jest nad uczniem, uczeń by coś wytwarzał. Majster czasami musi zatrzymać go. Mówi, co ty robisz? Uważaj. Nie tak. To nie wychodzi. I można oczywiście ucznia zbeształać. Nikt tak nie powie w stosunku do Boga. Nikt nie zatrzyma Jego ręki i nie powie, co ty robisz? Czy ci to wolno? Wszystko Mu wolno. Bóg robi to, co uważa za słuszne i w tym wszystkim jest sprawiedliwy. Albo tak jak mówiliśmy ubiegłą niedzielę, Bóg jest niebezpieczny, ponieważ jest najbardziej niebezpieczny. On jest ogniem trawiącym. Tak samo jak jest miłością i nie ma nikogo, niczego innego, co byłoby utożsamiane z sednem miłości. Bóg jest miłością, ale tak samo On jest ogniem trawiącym. Kiedy patrzę znowu na ten czwarty rozdział Księgi Objawienia, kiedy pokazany jest tron, przez cały czas tron, nie widzi, wie, ktoś tam jest, wygląda jak, nie jest w stanie tego opisać, ale mówi, jest tęcza i są grzmoty i trzaski, które wychodzą z tronu Bożego. Jedno i drugie. Jest i przymierze, i jest właśnie sąd, który gdzieś tam wychodzi z tego tronu Bożego. Bo Bóg jest święty. Bóg jest święty i tego nie możemy sobie lekceważyć. I my się dzisiaj też, mówiąc o tej modlitwie, o tym powiemy. W Księdze Objawienia też, w 5 rozdziale i później w 8 jest kontynuacja tego. W 5 rozdziale, w 8 wierszu jest powiedziane o pewnych czaszach. 24 starszych upadło przed barankiem, a każdy z nich miał harfę i złote czasze wonności. Pamiętamy, czym one były wypełnione? Którymi są modlitwy świętych. Później, kiedy już 7 trąba rozbrzmiewa w 8 rozdziale, przychodzi inny anioł, stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, dano mu wiele kadzideł, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który jest przed tronem. Czyli to wszystko, co ma się stać, ta historia świata, która się dzieje, to, co ma się wydarzyć, jest ściśle związana z modlitwami świętych. Ściśle związana z modlitwami świętych. Nie wolno nam nie doceniać świętości. Tak jak widzimy modlitwy, tak jak widzimy Boga i Jego świętość, Jego doskonałość, tak nie można tego rozdzielić od modlitwy. Modlitwa nie jest tylko jakimś obrządkiem, jakieś zakończenie czy początek czegoś. To nie jest tylko dodatek. Apostoł Paweł dlatego mówi, bez przestanku się módlcie. Nieustannie bądźcie w tej społeczności, w relacji z Bogiem. Mamy nieustannie się modlić. I potem w 8 wierszu czytamy, dym kadzideł z modlitwami świętych wzniósł się z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął kadzielnicę, napełnił ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. Nastąpiły głosy, gromy, błyskawice i trzęsienie ziemi. To Bóg wszystko czyni. Ale z tym związane są modlitwy świętych. Modlitwy świętych. Czy Maria, kiedy przychodzi do niej anioł pański, mieliśmy ten werset tam na samym początku powiedziany, pokazany, przychodzi do niej anioł pański, czy ona mogła powiedzieć, przepraszam, ale nikt tego ze mną nie uzgadniał. To przecież i to dzisiejsze hasło, pozwólcie, że tak powtórzę, ale ono jest dosyć brutalne, mówi: mój brzuch, moje życie. Mój brzuch, moja decyzja, moja wola. Nikt tego ze mną nie uzgadniał, przepraszam bardzo. Nic takiego nie było. Ona, jak czytaliśmy te słowa na samym początku, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. To było coś niesamowitego. Ona wyraziła swoją zgodę, przyzwolenie na to, żeby Bóg czynił swoją rzecz w jej życiu. Pan Bóg nie tylko chce słyszeć nasze modlitwy, ale tak jak powiedziałem, On chce działać również w odpowiedzi na nasze modlitwy. Kilka przykładów, również ze Starego Testamentu. Z Księgi Ezechiela jest taka sytuacja, w 36 rozdziale, od 36 wiersza, mówi Pan Bóg, mówi: ja wam pokażę, co ja mogę zrobić. I padają takie dziwne słowa. Poznają narody wokoło was, nas, które wokoło nas pozostały, że ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone. Zasadziłem to, co było spustoszone. Ja, Pan, powiedziałem i to uczynię. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto jeszcze dam się uprosić domowi izraelskiemu, aby im uczynić to. Co? Pomnożę u nich liczbę ludzi jak owiec. No moment, myślałem, że od pomnażania ludzi są ludzie. Tak czy nie? Kto rozmnaża ludzi? Ludzie rozmnażają ludzi. My się rozmnażamy. No to Pan Bóg mówi, ja dam się uprosić i ja pomnożę liczbę ludzi, ich jak owiec. To Bóg sprawia, że w ogóle możemy się rozmnażać nawet. Dlatego czytamy tę sytuację, jak Izaak, na przykład Izaak, syn Abrahama, modlił się o swoją żonę i poczęła. Dlaczego Pan Bóg to zatrzymał? Jakby chciał pokazać Jemu, to ja odpowiadam na modlitwy, to dzięki mnie to wszystko się dzieje. Wcześniej jeszcze Abraham i Abimelech, taka jest sytuacja też niezręczna, dosyć trudna, kontrowersyjna nawet można by powiedzieć, ponieważ Abraham mówi do swojej żony: udawaj, że jesteś moją siostrą, powiem, że jesteś moją siostrą, bo bał się o swoje życie. Tak, a skoro jest jego siostrą, to wszyscy będą zabiegać o ich przychylność. Król Abimelech, król filistyński, oczywiście zobaczył piękną kobietę. Dobrze, skoro jest twoją siostrą, biorę ją za żonę. Pamiętamy? I tak, i co się dzieje? Pierwsza Mojżeszowa, 20 rozdział. Od 3 wiersza. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie w nocy i rzekł mu: umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: panie, czyj ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powiedział: ona jest moją siostrą. A ona też mówi: on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł Bóg mu we śnie: również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie swojego serca, to też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej tknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem, on będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Bóg wyznacza procedurę. Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą, ale mówi jeszcze tutaj, dodaje i temu człowiekowi, tak samo Abrahamowi: masz się pomodlić o niego. Masz się o niego pomodlić. Boże działanie związane z modlitwą, czy z działaniem człowieka. Działaniem, bardziej modlitwą, trzeba powiedzieć. Inna sytuacja już z Nowego Testamentu. Pamiętamy, kiedy Pan Jezus patrzy dookoła siebie, rozgląda się, myśli o swoim dziele. Nie mówi o tym, ależ tutaj, popatrzcie, tam będzie można biznes zrobić, tam będzie można, nie wiem, się pobudować i coś jeszcze zrobić. Ale patrzy na ziemię i mówi: żniwo jest wielkie. Bo to było jego dzieło. On nie przyszedł tutaj na ziemię po to, żeby mieszkać, po to, żeby zarabiać, żeby korzystać z życia. On przyszedł po to, żeby dokonać swojego dzieła i widzi jedną rzecz. Żniwo jest wielkie. W związku z tym co? Fajnie, nie? Koniec. Nie. Mówi jedną rzecz. Proście więc Pana żniwa. Mateusza 9,37. Mateusza 9,38. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Panie, jeżeli to wszystko jest Twoje żniwo, Twoja praca, to co my tu jeszcze możemy zrobić? Po co my tu jesteśmy? A Bóg chce, i Pan Jezus to mówi bardzo wyraźnie, wypowiada to. Proście więc Pana żniwa. Proście więc Pana żniwa, żeby wysłał robotników na żniwo swoje. Myślę, tutaj bije się w pierś, ponieważ to jest takie trudne w dzisiejszych czasach. Dostajemy mnóstwo propozycji zewsząd. Jeżeli gdziekolwiek jesteśmy w kontakcie, tak, to ciągle są prośby o modlitwę, relacje misjonarzy. I przyznam się w taki sposób, że o wiele częściej słyszy się, słuchamy wiadomości, które nam podają radio, telewizja, gazety, cokolwiek, a o wiele mniej słyszymy tych wieści, które są właśnie od misjonarzy. O wiele mniej tego, co dzieje się. I można by też powiedzieć, no, dzieje się trudno, no, tam całe szczęście, o, dzięki Ci, Panie Boże, że u nas nie ma takiego prześladowania, tak? Czasami chyba brakuje takiego gdzieś jakby tego Bożego spojrzenia, tego, że Bóg chce, żebyśmy my się modlili o to, żeby było coraz więcej pracowników, o to, żeby wyszli żniwiarze na żniwa. Więc Bóg chce obdarzać nas błogosławieństwem w odpowiedzi na nasze modlitwy. Apostoł Paweł, kiedy myśli o swojej służbie, kiedy opowiada o swojej służbie, też używa takich bardzo dramatycznych słów. 2 Koryntian 2:16. Mówi tak, dla jednych jest to woń ku śmierci, woń śmierci ku śmierci, dla drugich jest to woń życia ku życiu. I mówi, i któż jest do tego zdatny? Właśnie tłumaczenie Piotra Zaręby, tego Nowe Przymierze, mówi, kto się nadaje do pełnienia tej służby? Innymi słowy mówi, to jest niesamowita odpowiedzialność. To apostoł Paweł mówi innym, jakby chciał powiedzieć, ja się nie nadaję. Ile razy to słyszymy? Tak? Ktoś mówi, prosimy go jakoś czasami o służbę, podjęcie. Nie, ja się do tego nie nadaję. Apostoł Paweł też mówi, no któż się nadaje do pełnienia tej służby? Któż to potrafi? To jest trudne. To jest niewykonalne w naszym pojęciu. A jeżeli ktoś myśli, że jest wykonalne, to robi wielki błąd. Bo to jest Boże dzieło i potrzebna jest odpowiedzialność przed Bogiem. Panie, poślij mnie. Panie, poślij mnie, tak jak mówi Izajasz. Zobaczcie, jeżeli mamy organizację, jakąkolwiek organizację, to możemy się spodziewać od tej organizacji czegoś, co ta organizacja może mi dać. Jeżeli to jest urząd, to tam nie idę prosić kogoś o modlitwę. Prawda? Raczej nie, tam załatwiamy inne sprawy. W urzędzie robi się takie, a nie inne rzeczy. Jeżeli polegamy na edukacji, to od edukacji spodziewamy się, że da nam jakieś wykształcenie, wiedzę, umiejętności, które są nam potrzebne, żeby coś zrobić. Od człowieka można spodziewać się tyle, ile można spodziewać się od człowieka. To jest oczywiste. Ale jeżeli potrzebujesz rzeczy, której żaden człowiek nie jest w stanie spełnić, wtedy potrzebujemy rzeczywiście Boga. I to jest świadomość Bożych dzieci. To nie jest tylko rytuał, to nie jest tylko obowiązek, ale świadomość. Ja nic nie potrafię bez Ciebie uczynić. Ja muszę przychodzić do Boga. Ja potrzebuję Go. Tak jak powiedziałem o tych wypadkach, które miały miejsce w Polsce, z tymi dziećmi, które gdzieś tam w jakiś sposób lekarze zaniedbali, ale mówię, zwróćcie uwagę na to, bo gdzieś tam w nas jest jakby zakodowane coś takiego coraz bardziej, że od tego jest instytucja jak szpital, od tego jest ta instytucja, oni powinni to zrobić. Prawie, że oczekujemy od nich, już tam prawie, że oni są bogami, naukowcy, oni to powinni wszystko wytłumaczyć. To jest wielki błąd naszych czasów. To jest wielkie zapatrzenie się i zamyślenie w swoje możliwości. Apostoł Paweł mówi, ja nie potrafię, ale Bóg potrafi. Ale Bóg potrafi. Ta pieśń stara mówi, ciągle przypominam te słowa, mą wolą zawładnął już Bóg, bezpiecznie mi On będzie wiódł. Znamy te słowa jeszcze? Mą wolą zawładnął już Bóg. Bezpiecznie mnie On będzie wiódł. Jak ważne jest to, żeby On zawładnął moim sercem, moją wolą, żebym wszystko, cokolwiek dzieje się w moim życiu, Jemu oddawał. Jemu oddawał. Potrzebujemy zmian w naszym życiu. Potrzebujemy zmian. Oczywiście modlimy się o zmiany. Modlimy się o zmiany często polityczne. Modlimy się o zmiany naszego położenia w ogóle, czy ekonomicznego, czy zdrowotnego. Modlimy się o różne zmiany. One są pożądane, są oczekiwane. Ale najważniejsza zmiana, jaka ma nastąpić, to jest zmiana mojego serca. I to dzieje się właśnie w modlitwie. I to jest coś, czego wielu ludzi wyrzeka się, nie chce. boją się przyjść w modlitwie, bo wiedzą, gdzieś tam wyczuwają, że za bardzo by się stali zależni od Boga i Jego łaski. Ale mnóstwo rzeczy, mnóstwo, co ja źle mówię, wszystko jest zależne od Boga w naszym życiu. Więc czy jestem świadomy, czy jesteś świadomy, jak bardzo potrzebujesz Bożej łaski? Zobaczcie, to wszystko jest Bożym darem. Jeżeli myślisz o swoim ratunku, o swoim zbawieniu, jak czytamy, Efezjan 2:8-9, łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was, czyj to jest dar? Boże to dar. Boże to dar. Nie z uczynków, żeby się ktoś przypadkiem właśnie nie chlubił. Miłość. Potrzebuje miłości? 1 Tesaloniczan 3:12. Was zaś niech kto napełni? Pan napełni. Was zaś niech Pan napełni obficie, miłością do siebie nawzajem, do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy. A to, co w czwartek rozważaliśmy, mówiliśmy o tym, że do Tymoteusza mówi, niech twój postęp, niech twój rozwój będzie widoczny dla wszystkich. W jakich dziedzinach? Wymienia wiarę, ale wymienia też miłość. Miłość nie jest tylko uczuciem. Miłość nie jest czymś statycznym. Raz powiedziałem i więcej nie muszę. Miłość to jest coś, co się rozwija i to jest widoczne. To jest widoczne, ma być widoczne u wszystkich. Tak mówi Paweł do Tymoteusza. Niech zaś Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem, do wszystkich, miłością, jaką i my do was żywimy. Wiara. Czy wiara to jest coś, co ja po prostu jest moje? Tak naprawdę Bóg daje nam wiarę. Znowu 1 Tymoteusza 1:14. Pan okazał mi wielką łaskę, wlał w moje serce przez i wiarę, i miłość samego Jezusa Chrystusa. To Pan wlewa w nasze serce te rzeczy. To nie jest w żadnym stopniu naszą zasługą, że my wierzymy, że my potrafimy w ogóle kochać. Liście do Efezjan 1:16. Efezjan 1:16. Mówi tak, apostoł Paweł mówi, znowu modlitwa jego, mówi tak, nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach, wspominając o was w swoich modlitwach. I teraz o co prosi? 17 wiersz. 1:17 Efezjan. Aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha, mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. To jest modlitwą Pawła, żeby oni rozwijali się w miłości. To jest modlitwą Pawła, żeby wzrastała w nich miłość, żeby wzrastało w nich poznanie Boga. Nie jestem w stanie, jeżeli mówimy o tym, że mam być prowadzony przez Ducha, a nie mam czasu na to, żeby trwać w Jego Słowie, to jest sprzeczność. Jeżeli mówię, to jest mi niepotrzebne, to jest sprzeczność. Jeżeli chcę się rozwijać w Duchu, to muszę też być w Słowie. Mówi, niech Słowo Chrystusowe wypełnia was obficie. Obficie. Nie tylko jako litera prawa, ale Słowo, które żyje we mnie, które sprawia, że ja właśnie żyję tak, a nie inaczej. Jeżeli to wszystko właśnie byłoby tylko, bo to jest takie czasami, to jest waga przez cały czas. Od kogo to zależy? Tu Paweł modli się, tu jest jakby działanie. Jak to jest razem związane? Czy mam usiąść z założonymi rękami? Zobaczmy też, jak wiele apostoł Paweł poświęca temu wysiłkowi swojemu. Mówi tak, 1 Koryntian 9:22. Dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszelkim sposobem niektórych zbawić. Wszelkim sposobem. Czyli mówi, jestem gotów zrobić wszystko, wszystko, żeby tylko przyczynić się do tego, że ktoś mógłby być zbawiony. Dlatego mówi, modli się o to, prosi o modlitwy też, żeby właściwie móc zwiastować słowo, właściwie móc opowiedzieć dobrze, opowiedzieć Ewangelię. Dalej, jeżeli chodzi o nasze relacje, ten nasz ulubiony werset Hebrajczyków 10:24 mówi, baczmy jedni na drugich, albo, jak mówi moje tłumaczenie, okazujmy staranie jedni o drugich. Okazujmy staranie jedni o drugich. Po co? Żeby pobudzać się do miłości, do dobrych uczynków. Przed chwilą powiedzieliśmy, że to Pan Bóg daje. Ale z drugiej strony zobaczcie, jak to jest związane ze sobą nawzajem. To, co Bóg robi i to, co my robimy. Prośby apostoła Pawła, nasze prośby, to jest wszystko ze sobą związane. Jedno z drugim. Filipian 1:25. Mówi tak, chce już odejść, jest gotowy do odejścia. Pamiętam, on pisze do z więzienia. domowe więzienie, ale więzienie. Mówi tak, w pewnym momencie mówi, będąc tego pewien, wiem, że pozostanę z wami, pozostanę i będę z wami wszystkimi. Po co? Dla waszego rozwoju i radości wiary. Pozostanę dla waszej radości. Więc to, że jesteśmy dla siebie nawzajem, to, że wspieramy siebie nawzajem, zachęcamy się, pobudzamy siebie, modlimy się o siebie nawzajem, to nie jest obojętne. To jest mocno związane z tym, co robi Bóg. Ale czy chcę, czy mam tą wizję tego, tak jak z tymi czaszami, że to sięga aż do niebios. Te czasze, które trzymają tam ci tych 24 starszych w niebie, są wypełniane modlitwami świętych. Na modlitwy świętych Bóg odpowiada. Inny jeszcze fragment, 2 Koryntian 1:24. Mówi, my nie panujemy nad waszą wiarą, nie jesteśmy panami waszej wiary, ale jesteśmy, mówi, współpracownikami albo pomocnikami waszej radości znowu. Zobaczcie, jak wiara z radością jest związana. Coś, czego tak bardzo oczekujemy, spodziewamy się. Kiedy myślimy o świętach, myślimy o wakacjach, myślimy o jakimś przyjemnym czasie, oczekujemy radości. A to jest wiara, ta zaufanie Bogu, Chrystusowi. Mówi, to jest, to daje radość. W tym wszystkim, mówi, kim my jesteśmy dla siebie. Kim apostoł Paweł jest? Mówi, jesteśmy pomocnikami, współpracownikami. Współpracownikami. Tak więc my współpracujemy w dziele, które tylko Pan Bóg może dokonać. Współpracujemy w dziele, którego tylko Pan Bóg może dokonać. Więc jeżeli mówimy o sukcesie w życiu chrześcijanina, jeżeli mówimy o sukcesie jakimś, to co będzie sukcesem? Czy sukcesem będzie to, że ja tak ciężko pracowałem i ja jestem bohaterem teraz, ja jestem jakimś herosem, czy coś w tym rodzaju? Wtedy chwała Tobie. Tak, chwała Tobie. Ale wspomnijmy znowu na tych starców, na tych starszych w niebie. Oni padają przed barankiem, swoje korony, te zwycięstwa, korony zwycięstwa zdejmują swoje głów i rzucają u stóp właśnie Zbawiciela, u stóp baranka. Jeszcze raz te słowa Marii. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Myślę, naprawdę myślę o tym, te słowo tak mnie mocno dotykało. Ile razy słyszę się dookoła, tak, jestem sługą Bożym, tak, jestem chrześcijaninem, jestem Bożym dzieckiem, ale teraz nie mam czasu. Ale to mnie nie bardzo interesuje. To nie jest dla mnie. Nie mam czasu na czytanie Słowa Bożego, nie mam czasu na modlitwę. Nie mam czasu teraz. Mówię, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twojego. Czy to może być naszą modlitwą dzisiaj również? Niech mi się to stanie. Panie, chcę Tobie służyć. Jestem tylko sługą, który właściwie jest bezczynny, jak to mówi. Tych 24 starszych, jak powiedziałem, rzucają te korony. Pomyślmy o tym, gdyby to było w pracy. Gdybyśmy byli w pracy i ktoś... My pracowaliśmy ciężko, powiedzmy. Ktoś za nas się tylko podpisuje na koniec i mówi, to jest moje dzieło. To byłoby co? Nieuczciwość. Prawda? To byłaby nieuczciwość. Ty pracujesz, ktoś się za ciebie podpisuje, to jest nieuczciwość. Ale tutaj zobaczmy, zupełnie inna sytuacja jest. Boże dzieci rozumieją to, że tak naprawdę bez Niego nic nie potrafią uczynić. Bez Niego nie są w stanie wydać żadnego najprostszego, nawet kwaśnego owocu nie są w stanie wydać. Nic. To jest właśnie postawa Bożych dzieci. Dlatego one muszą przychodzić. Mają wewnętrzne pragnienie, przymus. Ja muszę przyjść do mojego Boga. Muszę z Nim rozmawiać. Muszę Jemu wszystko powiedzieć. Muszę wszystko Jemu powierzyć. 1 Piotra 4:11 mówi tak. Jeśli ktoś przemawia, to mówi... Niech mówi jak wyroki Boga. Niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli ktoś usługuje, to niech czyni to w mocy. Jakiej mocy? Takiej mocy, której Bóg udziela. I teraz aby, ulubione, ukochane aby, które zawsze trzeba sobie podkreślać. Mówi aby co? Aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała, panowanie na wieki wieków. Amen. Jeżeli masz coś do zrobienia, rób tej mocy, rób tak, jak Słowo Boże pokazuje. Niech Cię Słowo Boże prowadzi, niech Duch Boży Cię prowadzi. Ale mówi na koniec, we wszystkim ma być uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. To nie nasza zasługa. Panie, to Twoje dzieło. Do Koryntian, kiedy mówi o budowaniu Kościoła, kiedy mówi o różnych rolach, służbach, jeżeli ktoś siał, ten zbierał, mówi tak, tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, oni mówi, nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Tylko kto? Tylko Bóg, który daje wzrost. To tak jak Jakub mówi praktycznie, mówi, wy patrzycie tylko tak, widzicie to miasto, mówi, ty, tam będzie fajnie, pojedziemy tam i tam i tam będziemy mieszkali, tam będziemy czerpali zyski. Tak mówi Jakub, pamiętamy? Mówi, ty, który nie wiesz, co będzie jutro, jesteś tylko parą. Powinieneś powiedzieć, jeśli Pan pozwoli, jeżeli dożyję do jutra, to wtedy może pójdę tam i może coś mi się uda. My za bardzo staliśmy się zadufani w sobie, zarozumiali. To my potrafimy, to jest nasze dzieło. Boże dzieci robią wszystko w Bożej łasce. Wiedzą, że to jest wszystko tylko Bożą łaską. Tak samo w 1 Koryntian, wcześniej w 1 rozdziale, 27, od 27 wiersza, 1 Koryntian 1,27, mówi, kogo Bóg wybrał? Bóg wybrał to, co jest głupie, to, co jest słabe, to, co jest nieszlachetne, to, co, coś, co w ogóle niczym jest. Dlatego Bóg robi jakby, jak to powiedzieć, fikus, żart. Mówi, ja pokażę wam, co wy jesteście. Nic. Dlatego ja wybieram to, co jest głupie w oczach tego świata, żeby zawstydzić mądrych. Wybieram to, co słabe, żeby zawstydzić mocnych. To, co nieszlachetne u świata, wzgardzone, to właśnie Bóg wybrał. Nawet to, co nic nie jest, aby to, co jest czymś, obrócić w niwecz. I 29 wiersz podsumowuje, mówi, aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało. Czy łaska Boża prowadzi już Twoje życie? Czy łaska Boża jest tym motorem, który prowadzi Ciebie? Niedawno rozmawiałem z kimś też, mówiłem o tym, co jest największą deprawacją człowieka. To tak rozmawialiśmy o różnych ludziach, jakie tam tacy ludzie są źli i tak dalej, i tak dalej. Mówię, ale największą deprawacją człowieka wcale nie jest to, że ktoś pije, a tamten jakiś tam robi z siebie nie wiadomo co jeszcze, kradnie, złodziej, a może ktoś mordercą jest. To nie jest największa deprawacja świata. Największą deprawacją świata jest to, kiedy człowiek myśli o sobie, że jest wystarczająco dobry. Że ja jestem lepszy od kogoś innego. Że ja to potrafię. Ja to mogę zrobić. To jest największa deprawacja, kiedy my nie polegamy na Bogu, kiedy polegamy na sobie zamiast na Bogu. To jest największa deprawacja. Dlatego Bóg mówi, precz. Nie znam was, nie znam tych, którzy swoją sprawiedliwość tylko przedstawiają, którzy myślą tylko o sobie, o swojej sile, o swoim działaniu. Bóg o wiele bardziej zadowolony jest z tych bohaterów, których serce jest złamane. Z tych bohaterów, których serce jest wdzięczne. Dlatego mówi w liście do Koryntian, 2 Koryntian 9,7, mówi o dawaniu, o ofiarowywaniu na potrzeby, mówi każdy jak sobie postanowił w swoim sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż co? Gdyż ochotnego, radosnego, wdzięcznego dawcę Bóg miłuje. W porównaniu z tym pamiętamy, co powie, choćbyś nawet całe mienie swoje oddał, życie swoje dał, na stosie spalił, to ci nic nie pomoże. To będzie deprawacja właśnie. To będzie nieprawość. Ale wtedy, kiedy przyjąłeś Bożą łaskę, kiedy przyjmuję Bożą miłość, wtedy On zaczyna działać w Twoim życiu. Wtedy to jest oczywiste, że my o wszystko modlimy się, o wszystkim rozmawiamy. Nie mamy pretensji do życia, do Boga, do świata. Bo jesteśmy wdzięcznymi ludźmi, którzy wiedzą, dzięki komu cokolwiek potrafią, cokolwiek mogą zrobić, dzięki komu w ogóle oddychają jeszcze. Psalm 50, wiersz 15 mówi, wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Bóg ma zamiar wybawić. Bóg ma zamiar wybawić, ale mówi, wzywaj mnie. wzywaj mnie, bo ja czekam, ja spodziewam się, kiedy wreszcie Twoje serce ukorzy się przede mną. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. To wszystko, co powiedzieliśmy, ktoś nazwał w taki sposób, mówi, te wszystkie wersety, wiersze mówiące o tym, mówi, to jest jakby tłumaczenie jednego właśnie tego wiersza z Jana 15:5. Mówi, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Czy to do nas dociera? Po co my studiujemy Słowo? Czy po to, żeby się wygadać, takie kółko, które ma jakiś tam temat, rzuca i oni sobie lubią pogadać? I ktoś powie, a takie towarzystwo wzajemnej adoracji, oni sobie po prostu spotykają się i sobie po prostu gadają na temat Pisma Świętego. A może to jest tylko to, że właściwie nabijają głowę może jakimiś faktami? Tylko tyle? Do tego to się sprowadza? Nie. Tak naprawdę, kiedy czytamy Słowo, kiedy jesteśmy razem, bo Bóg dał nam mądrość razem, nie jednej osobie tylko, to dał nam po to, żebyśmy właśnie wiedzieli, jak się modlić. Kiedy czytamy Słowo, czytam Słowo, to między innymi czytam dlatego, a może w największej mierze czytam po to, właśnie, żebym wiedział, jak się modlić. 8:28, Rzymian 8:26, przepraszam, Rzymian 8:26. Mówi tak, podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić, nie wiemy, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Właśnie kiedy przychodzimy do Boga, kiedy jesteśmy prowadzeni przez Bożego Ducha, kiedy jesteśmy prowadzeni przez Jego Słowo, Duch Święty uruchamia w nas takie mechanizmy, o których nawet nie wiedzieliśmy, że w nich mamy. Podoba mi się taka reklama, jest jednego jakiejś komórki. Nawet nie wiesz, ile potrafisz. Podoba mi się taka reklama. Nawet nie wiesz, ile potrafisz. I oni chcą ci powiedzieć, że jak dostaniesz to narzędzie, tak, do ręki, to zobaczysz, ile potrafisz. Zobaczysz, jakie niesamowite rzeczy będziesz umiał wyczarować. Bez Ducha Świętego tak naprawdę nic nie mamy. Duch Święty jest tym kimś, kto rzeczywiście potrafi wykonać Boże dzieło w nas i przez nas. Tak jak powiedziałem, modlitwa wydaje się być taka niepraktyczna, taka niedzisiejsza. Szkoda na to czasu. Jeżeli już, to działajmy. Róbmy coś. Ja nie mówię, żeby nie działać. Tak jak w Księdze Objawienia czytamy o tych modlitwach, tak samo i czytamy o czynach i zapłacie za czyny. Ale tak samo czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, kiedy Pan mówi o poście, kiedy mówi o jałmużnie. Mówi też o modlitwie i mówi bardzo wyraźnie o czym? Że jeżeli ktoś modli się na pokaz, to już otrzymał swoją zapłatę. Ale to oznacza też, że modlitwa ma zapłatę. Bóg ma zapłatę dla tych, którzy modlą się, bo On chce odpowiedzieć, chce wykonać swoje dzieło sprawiedliwości w moim i Twoim życiu. Kończę już. Rzymian 15, rozdział 30 wiersz. Jeszcze raz mówi apostoł Paweł w taki sposób. A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli. Abyście razem ze mną walczyli. Tam jest to słowo ago. Agonia, to zmaganie się, ta walka zapaśników na macie. Mówi, żebyście razem ze mną współwalczyli w czym? W modlitwach za mnie do Boga i tam później będzie wymieniał rzeczy, które potrzebuje. Właściwie nie rzeczy, tylko co ma się z Nim stać. Może trzeba nam prosić Boga o to, żeby, tak jak uczniowie prosili, Panie, naucz nas modlić się. Taka była modlitwa uczniów, kiedy już chodzili z Panem. Widzieli Jego relacje z Ojcem. Mówią, Panie, naucz nas modlić się. Oni znali modlitwy. Bez cienia wątpliwości. Oni znali modlitwy. Ale jednak mówią do Niego, Panie, Ty nas naucz modlić się. Może potrzebujemy tak właśnie zawołać, tak właśnie prosić, żeby Bóg w nas czynił to swoje dzieło. Jak mam współczuć? Jak mam rozwijać się w miłości? Jak to robić? I nie mówmy, że nie mamy czasu. Wielcy mężowie Boży, nie pamiętam już o kim to czytałem, ale to są takie, takie znane słowa. Mówi w taki sposób, mówi, jestem tak zapracowany, mam takie mnóstwo rzeczy na głowie do zrobienia, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się nie modlić. I też chciałbym zwrócić uwagę na to, nie tylko pomodlić, modlić. Bo pomodlić to takie czasami właśnie taki religijny zwyczaj. Ale modlić, trwać w modlitwie, zabiegać, walczyć razem. Na tym polega Kościół Boży. Na tym polega Kościół Boży. I to dobro, które otrzymujemy od Boga, to dzieło, które On wykonuje w nas, jest, widzimy, jak jest ściśle związane. Boże dzieci proszą, Bóg odpowiada. Boże dzieci proszą, Bóg odpowiada. Jeżeli cokolwiek dzieje się w tym świecie, dlatego, że Boże dzieci proszą. Pamiętajmy o tym. Teraz też w tym czasie, kiedy zbliżają się święta, ale nie tylko, chcę podziękować z tego miejsca też za to, że mam taką możliwość, że pozwalacie mi wyjechać na święta. Przyszło niedzielę akurat też z innego powodu, to nie świąteczne, ale po prostu będę w Bielsku Podlaskim, tam będzie i poranne nabożeństwo i potem po południu będzie ewangelizacja, na której będę usługiwał. Dlatego też od razu mówię stąd w taki sposób. Proszę modlitwy. Ja nie jestem samodoskonały. Tak? To nie jest tak, że ja nie potrzebuję niczyich modlitw. Potrzebuję waszych modlitw również bardzo, bardzo. I my wszyscy potrzebujemy nawzajem modlitw, jeżeli mamy wykonać tę Bożą pracę, Boże dzieło, żeby wspierać się nawzajem, zachęcać się nawzajem, bo Bóg będzie czynił wielkie, cudowne i wspaniałe rzeczy w naszym życiu. Powstańmy, módlmy się.